Ze słońca Sybiru, historia i pamięć to temat, który dzisiaj chcemy poruszyć i przywołać noc z 9 na 10 lutego 1940 roku. To pierwsze wywózki, takie masowe wywózki na Syberię. O tym będziemy rozmawiali z naszym gościem, którego bardzo serdecznie witam, pan dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Kłaniamy się, panie doktorze.
Dzień dobry, bardzo mi miło u państwa gościć.
Cieszymy się, że możemy rozmawiać tego wieczoru z człowiekiem, który dookoła praktycznie, kiedy idzie do pracy, ma taką historię bardzo naoczną, bo i eksponaty muzeum, i świadectwa, i ludzie, z którymi państwo jako kierownictwo, jako ci, którzy to muzeum tworzą, się spotykacie. Dlatego też tym bardziej się cieszę, że to będzie informacja żywa, informacja z pierwszej ręki. Dlatego na początku też chciałem zapytać, panie doktorze, ten rok 40, szczególnie 9-10 lutego, pierwsze wywózki, to jest pewien kontekst również, bo i te wywózki, wiemy, były wcześniej i one trwały też później, w latach późniejszych. Dlatego chciałbym poprosić na początek o takie zarysowanie tego kontekstu historycznego wywózek akurat roku 40 i przybliżenie nam skali tych wywózek. Jak to wyglądało, ile ich było i czy możemy oszacować, jak wielu naszych rodaków zostało w tym czasie zesłanych na Syberię, szeroko pojętą Syberię, na wschód.
Cieszę się, że ksiądz redaktor zaczął od tego szerokiego kontekstu, bo rzeczywiście my często zapominamy o tym szerszym kontekście. Pamiętając o dacie 10 lutego, skupiamy się na tej jednej deportacji. Natomiast zapominamy czasem, że ten temat sowieckich represji wobec Polaków to nie jest tylko deportacja 10 lutego 40 roku, to nie jest tylko zbrodnia katyńska, ba, to nie są nawet tylko represje okresu okupacji sowieckiej i lat 1939-1940, bo tak naprawdę te represje rozpoczęły się znacznie wcześniej. Tak naprawdę odkąd powstało państwo sowieckie, od rewolucji bolszewickiej, represje te dotykały Polaków zamieszkujących na wschodzie. Pamiętajmy, że po wojnie polsko-bolszewickiej, po traktacie ryskim w 1921 roku, na ziemiach wschodnich, które nie weszły w skład państwa polskiego, pozostały w składzie państwa bolszewickiego, później Związku Sowieckiego, zamieszkiwało ponad 1 000 000 Polaków. Także nasi rodacy zamieszkujący te ziemie poznali zbrodnie sowieckie, represje sowieckie już dużo wcześniej. Lata 20, a szczególnie lata 30, to był także okres tych tak naprawdę pierwszych masowych wywózek, o których my często zupełnie nie pamiętamy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że to zjawisko istniało już wcześniej. Sowieci, ja jakby podchodząc jako historyk do sprawy trochę technicznie, może czasem nieco bezdusznie, za co przepraszam, jak obserwuję, jakby śledzę dokumenty dotyczące tych deportacji, choćby tej z 10 lutego 1940 roku, o której dzisiaj głównie będziemy mówić, na swój sposób nawet z podziwem, oczywiście mówię to w cudzysłowie, patrzę na sprawność niezwykłą państwa sowieckiego, które taki ogrom ludzi, taką potężną operację potrafiło przeprowadzić, ale to nie był przypadek. Oni po prostu przez lata 20, a szczególnie przez lata 30, takich operacji w ramach swojego państwa przeprowadzili bardzo, bardzo dużo. Stąd też byli w tym doświadczeni, wiedzieli dokładnie, co trzeba zrobić i dla nich nie była to żadna nowość. Byli w tym po prostu doświadczeni. Także Polacy zamieszkujący Związek Sowiecki doświadczyli także tej represji, masowych deportacji już w latach, tak jak powiedziałem, 20, a szczególnie 30. W ramach różnych operacji byli wywożeni, to w ramach operacji oczyszczenia granicy wschodniej w 30 roku. To było kilkanaście tysięcy Polaków wywiezionych na Ural w ramach operacji antykułackiej, tak ona była określana, czyli w teorii Sowieci wtedy wywozili ludzi, gospodarzy bogatszych, tych, których uważali za takich wyzyskiwaczy w ich nomenklaturze kułaków. W tej operacji również co najmniej kilkanaście tysięcy Polaków zostało wywiezionych. Wreszcie tragiczny rok 1936, jeszcze przed operacją polską NKWD, czyli przed tą operacją, gdy Polaków mordowano, ponad 100 tysięcy Polaków w ramach operacji NKWD, operacji polskiej zostało zamordowanych w Związku Sowieckim w 1937-1938 roku, ale jeszcze wcześniej, w 1936 roku, około 60 tysięcy Polaków zamieszkujących wówczas głównie te rejony sowieckiej Ukrainy zostało deportowanych do Kazachstanu. Także spójrzmy, jak już ogrom był represji zrzuconych przez Sowietów na naród polski, zanim jeszcze w 1939 roku przekroczyli nasze granice, przekroczyli granice II Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj rzeczywiście operacja deportacji 10 lutego 1940 roku była pierwsza, ale w czasie II wojny światowej. Musimy o tym mówić, musimy o tym pamiętać, że te represje były już również wcześniej. Ta operacja była ogromna. Ona dotyczyła według danych, którymi dysponują w tej chwili historycy, co najmniej 140 tysięcy osób. Mówię o tylko i wyłącznie tej operacji przeprowadzonej właśnie 10, czy też jak niektórzy mówią, w nocy z 9 na 10 lutego. Tutaj też, jeśli będziemy precyzyjni, to powinniśmy mówić raczej o poranku 10 lutego. Bardzo często w relacjach sybiraków mówi się, że słyszymy, że oni mówią, wywieziono nas w nocy z 9 na 10 lutego. Dlaczego słyszymy takie słowa? Bo ludzie, którzy byli zrywani z łóżek nad ranem zimą, było zupełnie ciemno. To jest ten czas, jaki mamy w tej chwili. Niech ktoś zbudzi się o godzinie 4, ba nawet 6 rano i wyjrzy za okno. Jest zupełnie ciemno, stąd też w relacjach zachowała się ta informacja, że ludzi wywożono nocą. Tak naprawdę to był poranek, bardzo wczesny poranek, jeszcze przed świtem ta operacja się zaczęła. Później trwała 10 lutego do polskich domów, zostało skierowanych 50 tysięcy czekistów, 50 tysięcy czerwonoarmistów. Proszę sobie zwrócić uwagę, jaka to jest skala, jaka to jest armia. Także to wszystko było przygotowane. Pociągi stały już na peronach, były podstawione, wyliczone dokładnie co do liczby wywiezionych, z tego względu, że operacja, Sowieci podjęli decyzję o tej operacji już w grudniu i to na początku grudnia 1939 roku, także mieli 2 miesiące na przygotowanie tej operacji. Sporządzili listy, według których mieli wywozić te osoby, kogo mieli wywozić. W tej pierwszej operacji skupili się najpierw, bo też musimy powiedzieć, że fazy przygotowywania tej operacji były różne i władze sowieckie troszkę zmieniały swoje zdanie. W pierwszym momencie ta operacja miała dotyczyć wyłącznie osadników wojskowych. Warto tu oczywiście wyjaśnić w krótkich słowach, kim byli osadnicy wojskowi. Otóż osadnicy wojskowi to byli weterani wojenni, którzy walczyli o granice Polski w latach 1918-1921 i jeszcze na niektórych granicach nieco później. Głównie byli to ludzie, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, choć nie tylko, ale w większości. To jest oczywiste, że Sowieci, którzy już raz z tymi ludźmi walczyli i jeszcze przegrali, obawiali się ich. Wiedzieli, że ci ludzie na pewno znowu przeciwko nim wystąpią, w związku z czym pierwsze ostrze swoich represji skierowali właśnie przeciwko tym weteranom, ludziom już w większości starszym, ale posiadającym swoje rodziny. Ci ludzie w nagrodę za swój trud wojenny od państwa polskiego otrzymali nadziały właśnie na ziemiach wschodnich, nadziały ziemne. Osiedlili się tam, założyli tam gospodarstwa i ci ludzie mieli być deportowani jako pierwsi. Rozpoczęto ewidencję ich majątków, spisywanie ich rodzin. To robiono pod płaszczykiem zwykłej statystyki, spisywania statystycznego zajętych przez Sowietów ziem. Także Polacy tak naprawdę nie spodziewali się, co się za tym kryje. Nie spodziewali się, że zaraz dotknie ich tak ogromna i tragiczna w skutkach operacja. Ale kiedy lista tych osób przeznaczonych do deportacji rosła, Sowieci zaczęli poszerzać kategorie osób wywiezionych. Zdecydowali, prawdopodobnie mieli problem z rozróżnieniem tych osadników wojskowych od osadników cywilnych, bo w tym samym czasie, kiedy osadzano na ziemiach wschodnich w II Rzeczypospolitej osadników wojskowych, to umożliwiono zakup tej ziemi, której było na wschodzie dużo, innym Polakom. I wiele osób przyjeżdżało z Polski centralnej, z Polski zachodniej i kupowało ziemię na wschodzie, żeby tam założyć gospodarstwa. Te osoby także Sowieci postanowili deportować, czyli deportowali wszystkich osadników, niezależnie od tego, czy byli to osadnicy wojskowi, czy osadnicy cywilni. Stąd też często mamy dzisiaj takie dyskusje, takie wątpliwości ze strony Sybiraków, którzy mówią, wy historycy mówicie cały czas o tym, że wywożono w czasie pierwszej deportacji osadników, a mój tata był wywieziony, on nie był osadnikiem. On tylko po prostu kupił tam ziemię. Otóż on był również osadnikiem, tylko osadnikiem cywilnym. Osobą z zewnątrz, osobą z zachodu Polski, która według Sowietów nie powinna się tam znaleźć. W związku z czym wszystkie te osoby były przeznaczone do wywózki. Już w momencie, kiedy lista tych osób przeznaczonych do wywózki przekraczała 100 tysięcy osób. Proszę zwrócić sobie uwagę, jak ogromna to jest liczba. Sowieci postanowili jeszcze raz zwiększyć zakres tej operacji. Postanowili dołączyć do ofiar tej operacji pracowników służby leśnej, leśników, gajowych, pracowników administracji leśnej, służby leśne generalnie. Dlaczego? No tutaj jakby nie mamy w dokumentach dokładnego wyjaśnienia. Możemy jedynie podejrzewać, że obawiając się konspiracji zbrojnej, która, jak wiemy, bardzo szybko rzeczywiście zaczęła się kształtować na wschodnich ziemiach zajętych przez Sowietów. Sowieci uznali, że konspiracja zawsze gromadzi się, ma oparcie w ostępach leśnych. A któż najlepiej zna te ostępy leśne? Wiadomo, leśnicy. Poza tym leśnicy w tamtych czasach, w czasach II Rzeczypospolitej, byli troszkę inaczej szkoleni niż dzisiaj. Mieli obycie z bronią nie tylko myśliwską, ale także z bronią wojskową. Byli takimi stróżami lasów, którzy nie tylko jak dzisiaj leśnicy dbają o las, monitorują za pomocą różnych kamer, też indywidualnych jakichś takich, nie wiem, brakuje mi słowa w tej chwili, monitorowania takiego lasu, tak? Wówczas leśnicy tego lasu naprawdę bronili. Bronili go bardzo często zbrojnie, bo skalę rabunków lasów było ogromne. Stąd też byli uznani przez Sowietów za groźnych. I ostatecznie w tej deportacji, w tej pierwszej deportacji 10 lutego 1940 roku wywieziono osadników wojskowych, osadników cywilnych i leśników. Ale co ważne, nie wywieziono ich samych, wywieziono ich z rodzinami. Także pojechały całe rodziny, żony, dzieci. Jeśli razem z leśnikami czy z osadnikami mieszkało na przykład rodzeństwo czy rodzice, oni też byli wywiezieni. W dokumentach sowieckich wyraźnie napisano, kogo traktować jako rodzinę, którą należy wywieźć. Te dokumenty były bardzo precyzyjne i wyraźnie było określone, że poza małżonkami i dziećmi należy wywieźć również rodzeństwo i rodziców pod warunkiem, że mieszkają razem. Także jeśli było rodzeństwo, które mieszkało oddzielnie, czy rodzice mieszkali oddzielnie, takie osoby nie kwalifikowały się do wywózki. Te listy, o których powiedziałem, były zbierane, kogo należy wywieźć, no bo trzeba było przygotować odpowiednią liczbę wagonów. To nie jest tak, jak nam się czasem wydaje, że ktoś po prostu przyszli Sowieci, pogadali z miejscowymi, no i zrobili listę ludzi, których po prostu następnie wywieźli. Bardzo często z relacji taki obraz się wyłania. To było dużo bardziej skomplikowane. Te listy, które stworzono w poszczególnych rejonach, były przesyłane do centrali republik, czyli do ówczesnej Republiki Białoruskiej, Republiki Sowieckiej i Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, do których należały ziemie zagarnięte przez Sowietów. Następnie z tamtych republik tam były weryfikowane i były wysyłane do Moskwy. Tam były ponownie weryfikowane i wracały z powrotem do poszczególnych rejonów, żeby dalej kontynuować pracę. Także kilka takich etapów przesyłania do wyższych instancji i weryfikowania tych list było, dopóki te listy nie zostały ostatecznie zatwierdzone. No i kiedy zostały zatwierdzone, można było już wydać zielone światło i ruszyć z samą operacją. Także operacja zaczęła się przed świtem 10 lutego i wtedy właśnie w te drzwi polskich domów, polskich mieszkań załomotały kolby żołnierzy sowieckich, wyrywając ludzi ze snu i stawiając ich przed niesamowitym dylematem, bo tych ludzi wybudzonych w środku nocy po prostu postawiono na baczność, bardzo często mężczyzn trzymano pod ścianą z rękoma do góry, pod bronią odbezpieczoną. Oni nie mieli prawa nic robić, nie mieli prawa się nawet ruszyć. Natomiast kobiety, dzieci w tym czasie miały się spakować. Oczywiście były wytyczne sowieckie mówiące, ile tego jakby ładunku można ze sobą zabrać, co to może być, a raczej były pewne rzeczy wykazane, których nie można ze sobą zabrać, ale tak naprawdę wszystko zależało od ludzi, którzy przeprowadzali daną operację. Do każdego domu wchodziła tak zwana trójka. To był zazwyczaj jakiś miejscowy NKWD-ista, działacz miejscowy partii komunistycznej, jakiś uzbrojony czerwonoarmista. Tak wyglądała taka typowa trójka, ale jej skład czasem się zmieniał. I to oni decydowali o tym, ile i czego można było zabrać. Znamy z relacji sytuacje bardzo, bardzo różne. Niekiedy przychodzili i to niestety było chyba najczęstsze, bo tak z relacji wynika, i pozwalali spakować tylko niezbędne rzeczy, wyrzucali jakieś rzeczy cenniejsze, kradli je, pozwalali zabrać tylko naprawdę niezbędne rzeczy i to bardzo, bardzo niedużo, dawali do spakowania bardzo niedużo czasu, ale musimy też pamiętać o tym, że zdarzały się takie sytuacje, też wynika to wyraźnie z relacji, do których mamy dostęp, z kontaktów z sybirakami, którzy jeszcze o tym opowiadają, że trafiał się, jak to oni określali, często taki ludzki Sowiet, który po cichu szeptem mówił: spakujcie jak najwięcej rzeczy, pakujcie wszystko, bo wszystko wam się przyda, pakujcie ciepłe ubrania, pakujcie narzędzia, to wam będzie potrzebne, pakujcie jedzenie. Także były też i takie sytuacje, o tym też musimy pamiętać. Także rodziny były spakowane do tego wyjazdu bardzo, bardzo różnie. Niektóre były rzeczywiście zabezpieczone, miały ze sobą duże ilości żywności, ubrań, jakieś narzędzia ze sobą, ale były też takie rodziny, które pakowały się w szoku. Sowieci nie pozwalali im spakować ważnych rzeczy, kazali im to robić bardzo szybko, w związku z czym te rodziny lądowały w wagonie przy, zaznaczmy to wyraźnie, ogromnym mrozie, bo wszyscy wspominają, że tej zimy były ogromne mrozy sięgające minus 30, nawet w niektórych rejonach minus 40 stopni. O tym, proszę Państwa, jak ogromne to były mrozy, świadczyć może mogą meldunki sowieckie, w których wyraźnie wynika, że niektórych czerwonoarmistów wycofano z akcji z obawy o ich zdrowie, bo mieli odmrożenia. Także nawet ci przygotowani żołnierze, odpowiednio ubrani, przyzwyczajeni do mrozów, tych mrozów nie wytrzymywali. To jak my możemy w tym momencie mówić o ludziach wyrwanych w środku nocy, nieprzygotowanych do tego mrozu, bo część z nich, wychodząc w szoku, wyganiani przez Sowietów, nie zdążyła się porządnie ubrać. I to też mamy potwierdzenia na ten fakt, nie tylko w relacjach ale też w dokumentach sowieckich, których jest bardzo dużo i które są bardzo precyzyjne, w których jest na przykład mowa o tym, że ludzie trafili do wagonów bez odpowiedniego obuwia, bez obuwia zimowego. Czasem niektórzy trafili w ubraniu nocnym, czyli w jakichś piżamach, w koszulach nocnych, na które tylko narzucali kurtki, bo po prostu nie mieli czasu się porządnie ubrać, czy też byli w takim szoku, że o tym zupełnie nie myśleli. Także tak jak powiedziałem, to wynika i z dokumentów, i z relacji, także takie sytuacje też miały miejsce. Na szczęście do wagonów, do których trafiało zazwyczaj około 25 osób. Oczywiście były sytuacje, kiedy tych osób było więcej, czasem nieco mniej, ale generalnie średnio było to około 25 osób do niewielkiego wagonu z całym dobytkiem tym, który się udało ze sobą zabrać. Na szczęście bardzo często było tak, że jak trafiała taka rodzina, której nie pozwolono albo która nie zdołała się spakować odpowiednio, brakowało im odpowiednich rzeczy, żywności, jakichś cieplejszych ubrań, zazwyczaj znajdowała się jakaś inna rodzina, która była lepiej przygotowana, której udało się spakować odpowiednią ilość żywności, ubrań i to też wiemy z relacji, że bardzo często po prostu pomagano sobie nawzajem. Te rodziny, które miały troszkę więcej żywności, dzieliły się z tymi innymi, dzięki czemu można było przetrwać podróż. Podróż tragiczną, podróż, która trwała tygodniami, tak naprawdę od 4 do 7 tygodni, w zależności od miejsca, z którego wywożono i miejsca, do którego wywożono, bo przecież nie wszyscy trafiali dokładnie w to samo miejsce. Podróż trwała, tak jak powiedziałem, od 4 do 7 tygodni. Także no była to podróż, która już zebrała pierwsze tragiczne żniwo, bo już tej podróży część deportowanych nie przetrwała. Osoby starsze, dzieci, nieprzygotowani do trudów takiej tragicznej wywózki, umierali i byli, ich zwłoki były brutalnie wyrzucane na peronach. Nikt nie dbał o ich pochówek, rodzina musiała jechać dalej, nie wiedząc tak naprawdę, co się stało dalej ze zwłokami. Także ogrom tragedii możemy sobie tylko wyobrazić, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że najczęściej, tak przynajmniej wynika z relacji, ta śmierć w wagonie już deportacyjnym dotyczyła niemowląt. Także no, możemy sobie wyobrazić tragedię rodzin, tragedię rodziców, którzy nie tylko byli raptem wyrwani z domu, tracili tak naprawdę wszystko, co mieli materialnego, ale tracili też część rodziny, bo ich dziecko umierało po drodze. No, ja osobiście nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiej tragedii, ale wiele osób takiej tragedii doświadczyło. No cóż, nie wiem, czy mam kontynuować dalej tę opowieść?
Bo ja tylko chciałbym, panie, że jeżeli mogę wejść w zdanie, bo słucha się z zapartym tchem tego, co pan nam przekazuje. Pan doktor wspomniał, że no Sowieci doskonale przygotowali to wszystko, te wywózki, listy, tak jak pan mówi, też pomyśleli nawet o leśnikach właśnie po to, żeby ich wyeliminować, żeby oni nie pomagali w konspiracji. Natomiast pytanie o cel. Jak dzisiaj z perspektywy 82 lat, w przypadku tego 40 roku, możemy spojrzeć na to wszystko, co się działo? W jakim celu? Czy to była po prostu eksterminacja, czy możemy tak to nazwać, żeby wyeliminować tych konkretnych ludzi? I drugie pytanie, takie może pomocnicze, czy były przygotowane konkretne miejsca, w które ci ludzie mieli trafić i jakieś zajęcia, które tam mieli podejmować?
Tak, to jest bardzo ważne pytanie. Wokół deportacji krąży wiele takich stereotypów, w które my często, nie mając szczegółowej wiedzy, wierzymy na niepotrzebnie, bo tutaj wiedza rzeczywiście już naprawdę bogata na temat deportacji jest stworzona. Otóż przeprowadzając operacje deportacyjne, tak jak powiedziałem, już Sowieci takie operacje przeprowadzali w latach 30., w latach 40., a także jeszcze w latach 50., oni mieli bardzo konkretne cele, przemyślane, związane z tymi poszczególnymi akcjami deportacyjnymi. Z tymi, które były przeprowadzane wobec Polaków, wobec obywateli polskich, bo też pamiętajmy o tym, że nie tylko sami Polacy byli wywożeni, ale także polscy obywatele innych narodowości, Kresy były zamieszkiwane przez wiele mniejszości narodowych i te deportacje dotknęły także tych mniejszości, także i Polaków mniejszości jakby białoruskiej, ukraińskiej, żydowskiej, tatarskiej, a także niemieckiej czy rosyjskiej, bo także takie mniejszości mieliśmy na Kresach. Oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż narodowość polską dotknęły te represje i deportacje, ale także dotknęły, o tym też musimy pamiętać. Oni, jakby cel tych deportacji był tak stworzony, żeby Sowieci osiągnęli z nich jak największą korzyść. Otóż wywożąc konkretną grupę ludności z danego terytorium, władze sowieckie osiągały szereg korzyści. Po pierwsze, pozbywały się z danego terenu osób im wrogich. Był to teren dla nich ważny. Pamiętajmy, że zagarnięte ziemie wschodnie we wrześniu 1939 roku dla nas, dla Polaków, to była połowa ówczesnych ziem Polski, ale dla państwa sowieckiego no to był niewielki skrawek. To było ich nowe wschodnie pogranicze. Sowieci obawiali się wojny, obawiali się dalszych działań wojennych, nie wiedzieli, co będzie z Niemcami, czy ten sojusz z Niemcami, który zawarli, będzie trwały. Nie wiedzieli, jak zareagują państwa zachodnie, w związku z czym bardzo poważnie podeszli do zabezpieczenia tej wschodniej granicy. I pozbycie się osób im wrogich z tej zachodniej granicy było dla nich ewidentną korzyścią. Dzięki temu ich ta granica była bezpieczniejsza. Także z tego powodu tę wrogą ludność polską postanowili stamtąd wywieźć. Drugim celem, który osiągali, to jest zastraszenie tych, którzy pozostali. Proszę zwrócić uwagę, że po tak ogromnej operacji, można powiedzieć po pacyfikacji tych ziem przeprowadzonych w ten sposób, cała reszta ludności, która tam została, była naprawdę zastraszona. Także każdy zastanowił się wielokrotnie, zanim podjął jakąkolwiek działalność antysowiecką. Także to jest kolejny cel, który Sowieci osiągnęli. Potężne zastraszenie tego terenu. I wreszcie trzeci cel, o którym my nie pamiętamy, a bardzo często, bardzo rzadko o tym mówimy. Natomiast on był też niezwykle ważny. Otóż to był element sterowania taką polityką wewnętrzną, gospodarczo-społeczną, powiedziałbym. Otóż państwo sowieckie, składające się z ogromnych terytoriów, miało zawsze problem. I to jeszcze mógłbym wrócić historycznie wcześniej, bo państwo carskie, rosyjskie miało ten sam problem. Mając potężne tereny, tereny, na których były niesamowite bogactwa, które były bardzo ważne ze względów gospodarczych, zarówno jeśli chodzi o surowce, które można było tam pozyskać, jak i też o żywność, którą można tam było wyprodukować. Były to tereny, które były ciężkie do życia, w związku z czym bardzo trudno było namówić kogoś, żeby dobrowolnie udał się na te tereny i tam żył i pracował. W związku z czym już car rozpoczął taką właśnie politykę, żeby na te tereny kierować osoby w sposób karny, w sposób przymusowy. I tę politykę kontynuowali bolszewicy, kontynuowali Sowieci. Także z jednej strony pozbywali się ludzi, wrogich im ludzi z jednego terytorium, zastraszali całą resztę, a trzecia korzyść, jaką osiągali, to była taka, że na te tereny, na których nikt nie chciał mieszkać, bo były bardzo ciężkie do życia, kierowali ludność, którą zmuszali do pracy, która tam musiała pozyskiwać dla nich surowce, która tam musiała produkować dla nich żywność, dzięki czemu państwo sowieckie rosło w siłę. I to był trzeci cel, cel ten gospodarczy, o którym my zapominamy. Także poza celem politycznym Sowieci osiągali też cel gospodarczy. Z naszej perspektywy on jakby umyka nam bardzo często. My na niego w ogóle nie patrzymy, natomiast z perspektywy władz sowieckich on był ogromnie ważny. Dlatego ja nieco buntuję się, jeśli mówimy o deportacjach jako o eksterminacji Polaków, eksterminacji narodu polskiego, co się często słyszy. Gdyby Sowieci chcieli wymordować tę polską ludność, to zrobiliby to na miejscu. Zbrodnia katyńska jest tego najlepszym dowodem, że w momencie, kiedy postanowiono zamordować jeńców i więźniów polskich, nie wywożono ich nigdzie daleko, daleko na wschód, po prostu ich zamordowano na miejscu. Sowieci mieli wystarczające środki, żeby to zrobić. Tak jak powiedziałem, do deportacji skierowali 50 tysięcy zbrojnych. Czy tych 50 tysięcy zbrojnych nie mogłoby tych ludzi zamordować? Mogliby to zrobić. Tutaj decyzja była inna. Sowieci oczywiście nie dbali o życie czy zdrowie tych wywożonych Polaków, ale i na pewno liczyli się z ich śmiercią. Liczyli się, że część ludzi umrze po drodze, że część ludzi umrze na zesłaniu. Wiedzieli o tym i liczyli się z tym i godzili się na to. Natomiast nie to było ich celem. Ich celem było skierowanie tych ludzi tam, w te trudne do życia tereny, żeby na nich pracowali, żeby pracowali na Związek Sowiecki. W momencie, kiedy wypracują, kiedy wyrąbią tę tajgę, pozyskają to drewno, wyhodują tę żywność, jak choćby w Kazachstanie, gdzie też byli kierowani głównie właśnie do produkcji żywności, do różnych kołchozów, sowchozów, gdzie hodowali pszenicę, bydło. Także tam już mogli umrzeć, tak? Natomiast mieli najpierw pracować na państwo sowieckie. To było głównym celem. I tutaj jakby przechodzę do drugiego pytania księdza redaktora, gdzie ci ludzie byli kierowani. Otóż zawsze Sowieci kierowali osoby deportowane właśnie w miejsca takie, które z jednej strony były trudne do życia, ale z drugiej strony, które były bardzo ważne gospodarczo. Pozyskiwanie drewna było ważną gałęzią gospodarki Związku Sowieckiego i bardzo dużo deportowanych deportowano w głąb tajgi. To była często tajga syberyjska. Ja tylko przypomnę tutaj, że my często jakby mówimy o Sybirze i o Syberii, stosując te zwroty właściwie wymiennie. To nie jest do końca słuszne, bo Syberia jest krainą geograficzną leżącą w Azji, czyli już za Uralem, za górami Ural. Natomiast Sybir jest, Sybirem nazywamy umownie wszystkie te miejsca, gdzie trafiali deportowani i więzieni Polacy. Także część z nich trafiała rzeczywiście na Syberię, ale część z nich trafiała na przykład na północ europejskiej części Rosji, właśnie przed Ural, w rejon Archangelska na przykład. I tam też rosła tajga, ale to nie była Syberia. To był właśnie ten Sybir, który my określamy tak historycznie. To jest znowu Kazachstan, który przecież też nie jest Syberią. Nie ma tam nawet tajgi, to są już te stepy Kazachstanu, ale przecież osoby, które były deportowane do Kazachstanu, także określamy Sybirakami, bo oni też w naszym rozumieniu słowa Sybir byli deportowani na Sybir. Także Sybir a Syberia nie są dokładnie synonimicznymi określeniami. To nie są synonimy. Także Polacy byli deportowani właśnie na północ europejskiej części Rosji, w bardzo trudne do życia tereny. Byli deportowani w okolice Uralu, zarówno po jego wschodniej, jak i zachodniej stronie. Byli deportowani do zachodniej i środkowej Syberii i byli wreszcie deportowani w znacznej liczbie do Kazachstanu. Ich losem miała być praca. Tak jak powiedziałem, była to praca bardzo ciężka, do której kierowano nie tylko dorosłych, ale często też dzieci. Jeśli osoby trafiały w głąb Syberii, to zazwyczaj pracowały przy przemyśle drzewnym, także przy pozyskiwaniu głównie, ale także czasem przy obróbce drzewa, czyli byli głównie kierowani do tajgi w celu jej wyrębu lasu. Natomiast jeśli trafiali do Kazachstanu, czy też na południe Syberii, gdzie też były rozległe tereny stepowe, głównie zajmowali się produkcją żywności. Trafiali do kołchozów, sowchozów, gdzie właśnie musieli uprawiać te potężne państwowe gospodarstwa rolne, ale też czasem w mniejszej ilości trafiali do miast i miasteczek, gdzie pracowali w fabrykach, tudzież w kopalniach. Także były to zawsze bardzo ciężkie do życia tereny i bardzo ciężka do wykonania praca, za którą wynagrodzenie, jakie otrzymywali, było tak naprawdę, no, nie pozwalało na kupienie żywności, nie pozwalało na wyżywienie rodziny. To jest kolejny niesamowity, bardzo trudny aspekt, bo ci ludzie musieli ciężko pracować, ale wyżywienie, które otrzymywali, czy też zapłatę, którą otrzymywali, za którą musieli sobie kupić wyżywienie, bo takie obie jakby formy były stosowane, było na tyle niewystarczające, że oni sami nie byli w stanie się wyżywić, a bardzo często musieli też wyżywić rodzinę, dzieci, osoby starsze, które nie mogły pracować. Takie osoby nie dostawały wyżywienia. Rodzina musiała je dodatkowo wyżywić. Często z powodu braku tego pożywienia, z powodu ciężkiej pracy, z powodu braku możliwości stosowania odpowiedniej higieny osobistej, braku dostępu do opieki zdrowotnej, dochodziło do chorób, dochodziło nawet do epidemii i część tych ludzi umierała. Tak naprawdę śmiertelność była bardzo wysoka, bo to było kilka procent rocznie, może te kilka procent brzmi tak niewinnie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest roczna statystyka, że to jest w ciągu roku potrafiło kilka procent deportowanych umrzeć, to oznacza, że z takiej grupy deportowanych tak naprawdę codziennie, co dwa, co trzy dni ktoś umierał. To był ogrom śmierci, ogrom tego niesamowitego żniwa daniny krwi, którą Polacy tam płacili. W pierwszej kolejności umierały osoby słabsze, czyli byli to starcy, były to dzieci, ale w momencie, kiedy już nastąpiło wycieńczenie organizmu ciężką pracą, chorobami, kiedy przychodziły epidemie, to śmierć dotyczyła już wszystkich tak naprawdę, także osoby w pełni jakby dojrzałe i silne. Także umierali także osoby, także dorośli. Wiele tragedii wynikało z tego niedożywienia, z tego ciągłego głodu. Śmierć oczywiście była chyba największą tragedią, choć tutaj trudno w jakikolwiek sposób gradować, oceniać, która tragedia jest większa, która tragedia jest mniejsza. Niech każdy to sobie sam oceni. Ja tylko wspomnę o jeszcze innej tragedii. Bardzo często, może nie bardzo często, ale nierzadko zdarzało się, że rodziny wielodzietne musiały zdecydować się, co zrobić, żeby przeżyć. Z tego względu, że pracujący rodzice nie byli w stanie wyżywić wielu dzieci. Dochodziło do sytuacji takiej, że trzeba było zdecydować, albo próbujemy utrzymać się ze wszystkimi dziećmi i ryzykujemy śmierć naszych dzieci i naszą własną, bo ilość pożywienia, jaką jesteśmy w stanie wypracować, jest za mała, żeby wyżywić całą rodzinę, albo na przykład decydujemy się na oddanie dzieci do sowieckiej ochronki. Do takich sytuacji też dochodziło, że czy to rodzice, czy opiekunowie, bo pamiętajmy, że na Sybirze dzieci często nie były pod opieką rodziców, były pod opieką dziadków, bądź też pod opieką innych osób, bo rodzice na przykład byli aresztowani, bo rodzice byli wywiezieni do łagru. Także dzieci znajdowały się też często pod opieką innych osób i takie osoby musiały w pewnym momencie podjąć decyzję, czy próbujemy przeżyć wszyscy razem, ryzykując śmierć, czy decydujemy się na oddanie jednego, dwójkę czy wszystkich dzieci do ochronki i zyskujemy niejako, może nie gwarancję, ale większą szansę, że te dzieci przeżyją, bo będą miały jakieś tam pożywienie. My będziemy mogli przeżyć, bo będziemy mieli więcej tego pożywienia nam zostanie, a potem spróbujemy te dzieci oczywiście odzyskać, kiedy wojna się skończy, kiedy skończy się ta kachenna i będziemy mogli wrócić do kraju, bo pamiętajmy, że Polacy zawsze, i to wynika ze wszystkich tak naprawdę relacji, zawsze wierzyli, że wrócą. zawsze wierzyli, że wrócą. Nigdy nie słuchali Sowietów, którzy mówili, wasze miejsce jest już tutaj, już nawet nie myślcie o powrocie Polski, już nie zobaczycie, Polski już nie będzie. Wszyscy deportowani właściwie wierzyli, że wcześniej czy później ta tragedia się skończy i będą mogli wrócić. Także wierzyli też, że będą mogli odebrać te dzieci z ochronek. Także to jest kolejna taka ogromna tragedia, która dotykała polskie rodziny tam, bynajmniej nie ostatnia, ale w moim mniemaniu jedna z naprawdę takich największych. Także no, o tych tragicznych chwilach dla polskich rodzin można mówić naprawdę bardzo, bardzo wiele.
22:10, trwają rozmowy niezakończone, Zasłońce Sybiru, historia i pamięć. Z nami jest pan dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Już teraz zapraszamy państwa do telefonowania, za chwilkę będziemy też kontynuować jeszcze, mam nadzieję, kilka wątków przed telefonami, ale też państwa głos, szczególnie świadków, szczególnie Sybiraków. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i czekamy też na wasze świadectwa tutaj na naszej antenie, ale też może na refleksje, pytania tych, którzy historią się interesują. 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej części Polski, 56 655 23 56 z części południowej, dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski, 48 56 655 23 33 i 655 23 66 i do dyspozycji również dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie, 536 600 i 536 600 200. Za moment wracamy do rozmowy, a tymczasem Marsz Sybiraków.
Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch szkół, barykad, Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przechodził. Myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg, a myśmy szli i szli niepokonani, a stóp nad Wisłą kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas, poprzez lud z biegu na północnego,
przez Łubiankę, przez Katyński las.
Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt. Wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kart. On przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani. Choć zradą pragnął nas podzielić róg. I przez ludowo przeszliśmy niepokonani. Aż wolną Polskę.
Marsz Sybiraków w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Kwadrans po 22. Trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem pan dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, a temat zesłańcy Sybiru, historia i pamięć. Pan doktor wspomniał przed tym utworem o pragnieniu powrotu, mimo że Sowieci robili wszystko, żeby Polaków przekonać czy wmówić to, że to już jest ich miejsce przeznaczenia i nie wrócą do Polski, ale te marzenia chyba o powrocie do Polski, do normalności, do wolności, czy do wolnej Polski, może lepiej takiego sformułowania użyć, trzymały wielu przy życiu i wielu też udało się wrócić. Czy możemy powiedzieć, czy wiemy, ilu wróciło z zesłania i jak to się udało?
Od razu powiem, że precyzyjnej liczby nie jesteśmy w stanie podać i za chwilę wytłumaczę dlaczego. Otóż szansa na powrót, czy też większa nadzieja na powrót pojawiła się w czerwcu 1941 roku. To jest data bardzo ważna, bo wtedy Niemcy, III Rzesza Niemiecka zaatakowała Związek Sowiecki. Skończyła się ta przyjaźń sowiecko-niemiecka. Doszło do wybuchu jakby kolejnego konfliktu. Konfliktu, w którym Stalin bardzo szybko zaczął przegrywać. Sowieci przegrywali bardzo mocno i zaczęli szukać sojuszników. I tutaj na jakby problemem w sojuszu z aliantami stała się kwestia polska. Polska była w sojuszu z aliantami, z Wielką Brytanią przede wszystkim, która tutaj grała główne skrzypce wówczas w tej europejskiej polityce międzynarodowej w tym momencie. I próbując uzyskać pomoc brytyjską, Sowieci musieli się zmierzyć z pytaniem, co w takim razie z Polakami. Pod presją właśnie brytyjską doszło do niejako wznowienia stosunków, niejako można powiedzieć pogodzenia Związku Sowieckiego i Polski i doszło do podpisania układu, który przeszedł do historii pod nazwą Układ Sikorski-Majski. W ramach tego układu postanowiono po pierwsze wznowić stosunki dyplomatyczne, po drugie zwolnić Polaków z miejsc właśnie przymusowego osiedlenia, czyli z tych miejsc, gdzie byli deportowani, zwolnić Polaków z łagrów, bo pamiętajmy, że Polacy nie tylko byli deportowani do pracy, ale też byli kierowani do obozów, do łagrów, do tak zwanego gułagu. Także tych wszystkich Polaków należało zwolnić. W teorii oczywiście, bo wiemy w praktyce, że nie zwolniono wszystkich. I jeszcze ważną kolejną rzeczą, którą postanowiono, było to, że na terenie Związku Sowieckiego powstanie polska armia. Polska armia, która będzie walczyć razem z Sowietami przeciwko Niemcom. I taka armia powstała, ta armia Armia Polska na Wschodzie dzisiaj jest najczęściej określana mianem armii Andersa, od dowództwa, od nazwiska dowódcy generała Władysława Andersa, osoby, która tą armię tworzyła, szkoliła i która ostatecznie z tą armią walczyła, choć wcale nie pod dowództwem sowieckim. Także Polacy odzyskali niejako wolność, ale w ramach państwa sowieckiego. Do Polski wracać nie mogli, bo był front, bo już byli Niemcy. W związku z czym ci, którzy mogli wstąpić do armii Andersa, wstępowali do tej armii Andersa, żeby sobie wywalczyć drogę do Polski. Razem z żołnierzami, z mężczyznami w wieku poborowym, do armii Andersa przychodziły całe rodziny, były kobiety, byli młodociani, były osoby starsze. Cóż z nimi robić? Anders wiedział, że nie może ich po prostu nie przyjąć. Także tworzył z nich różnego rodzaju formacje pomocnicze, starał się o nich zadbać. Potem ja już naprawdę tutaj rozumiem, chcę mieć trochę czasu na pytania, także nie będę wgryzał się bardzo mocno w tą historię. Sowieci bardzo szybko chcieli wysłać Polaków na front. Anders nie wyrażał na to zgody z tego względu, że tych ludzi trzeba było najpierw uleczyć. Oni byli chorzy, byli niedożywieni. Trzeba było ich odżywić, ubrać, uzbroić, wyszkolić. On wiedział, był żołnierzem doświadczonym, wiedział, że jeśli wyśle tych ludzi za wcześnie na front, to dojdzie po prostu do jatki, do masakry. Oni po prostu złożą daninę krwi, z której nie będzie żadnej korzyści. Stąd też nie godził się na wysłanie ich na front, a w międzyczasie sytuacja na froncie sowiecko-niemieckim została opanowana i Stalinowi tak naprawdę polska armia przestawała być już potrzebna, ba, zaczął się jej obawiać. No bo uzbrojeni Polacy na terytorium Związku Sowieckiego to jest sytuacja, której mógł się obawiać. W związku z czym ostatecznie znowu przy mediacjach brytyjskich doszło do wyprowadzenia armii Andersa ze Związku Sowieckiego na Bliski Wschód, gdzie odłączono od nich cywilów, którzy zostali rozesłani tak naprawdę we wszystkie zakątki świata, głównie do państw dominium brytyjskiego, także były to Indie, Persja, czyli dzisiejszy Iran, państwa afrykańskie, Nowa Zelandia, Australia, czy choćby Meksyk. Także Polacy byli, ci polscy deportowani, którzy wyszli z Andersem, byli rozesłani na cały świat, stąd też do dzisiaj tam oni, ich potomkowie żyją na całym świecie. Sybiracy z całego świata na pewno też nas słuchają, bądź też ich potomkowie. Reszta, ci żołnierze byli skierowani na front włoski, oczywiście historię zdobycia Monte Cassino, myślę, że znamy wszyscy. To był ten pierwszy etap, kiedy pierwszych ponad 100 tysięcy Polaków, nie tylko deportowanych w tej pierwszej operacji, także deportowanych później, ale także więźniów łagrów, także innych Polaków, którzy znaleźli się na terytorium Związku Sowieckiego w czasie wojny z różnych innych powodów, oni byli w ten sposób opuścili Związek Sowiecki. Musimy od razu powiedzieć, że większość tych ludzi do Polski nigdy nie dotarła. Oni po pierwsze byli rozsiani po całym świecie później, a po drugie, kiedy skończyli wojnę w szeregach armii Andersa we Włoszech, musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co robimy, czy wracamy do Polski, która jest wówczas zajęta przez komunistów. Przecież ci komuniści raz już nas wywieźli, raz już doznaliśmy od nich krzywdy. Większość Andersowców, którzy wrócili do Polski, to nie byli Sybiracy. To byli ci, którzy do armii Andersa dołączali na etapach afrykańskim czy włoskim. Natomiast większość Sybiraków, którzy trafili do armii Andersa, do Polski nie wróciła. Także trudno tutaj właśnie mówić o statystykach. Druga grupa taka ludzi, którzy wrócili, to byli ci, którzy wstąpili do armii Berlinga, do tej drugiej polskiej armii, która zaczęła się tworzyć pod egidą sowiecką, pod władzą sowiecką, która to armia została wykorzystana przez Sowietów w sposób okrutny. W bitwie pod Lenino byli zdziesiątkowani. Dalej przeszli cały szlak bojowy aż do Berlina. To jest znowu kolejnych kilkadziesiąt tysięcy Sybiraków, więźniów łagrów, którzy w ten sposób uwolnili się, dotarli, wywalczyli Polskę, a nawet dalej, bo przecież doszli do Berlina. No i wreszcie trzecia grupa to były te powroty już cywilów. Powroty w takich samych, prawdopodobnie częściowo w tych samych wagonach, w których byli wywożeni. Jedyna różnica, jak sami Sybiracy zauważają, była taka, że te wagony już nie były zamknięte, były otwarte, ale były takie same. Wieziono ich z powrotem do Polski. w 1946-1947 roku i jeszcze później. Później kolejna fala jeszcze powrotów miała miejsce w końcu lat 50. Tylko że oni musieli podjąć decyzję, czy wracają do domu na ojcowiznę, która mieściła się na terenach głównie zagarniętych przez Związek Sowiecki, które nie wróciły w granice państwa polskiego. Czy też wracają do Polski, do ojczyzny, ale już nie do swojego domu. Byli kierowani ci ludzie, którzy wracali głównie na ziemie zachodnie, ziemie północne, czyli ziemie, które wcześniej były niemieckie. Także taką tragiczną decyzję, bardzo trudną, musieli też Sybiracy podjąć. Ilu ich wróciło? Otóż w tych poszczególnych falach powrotów cywilnych wróciło w tej pierwszej fali, to było około 230 tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy jeszcze w tej fali kolejnej, ale znowu zaznaczam, to nie byli tylko i wyłącznie Sybiracy, to nie byli tylko i wyłącznie deportowani. Wręcz można powiedzieć, że w niektórych falach oni stanowili mniejszość. Jako że nie było jakby takiej statystyki, kto, no z oczywistych względów władze komunistyczne Polski nie prowadziły takiej statystyki, kto z osób, które wracają, był deportowany, a kto nie. Takiej statystyki do dzisiaj nie mamy. Stąd też precyzyjnej liczby, ile osób powróciło do Polski, nie mamy. Mamy pewne szacunki mówiące o tym, ile osób przeżyło i wydostało się ze Związku Sowieckiego. Generalnie w czasie czterech wielkich deportacji przeprowadzonych w latach 1940-1941 według naszej historycznej wiedzy wywieziono co najmniej 330 tysięcy Polaków i obywateli polskich. Z tej liczby kilkadziesiąt tysięcy zmarła na zesłaniu, bądź też w czasie powrotu właśnie, choćby podczas działań wojennych. Reszta prawdopodobnie przeżyła, z tym, że tak jak powiedziałem, nie wszyscy wrócili, bo część została na zachodzie w różnych krajach, czy też na południu, bo choćby Afryka, czy Australia, czy też na wschodzie, bo i na Bliskim Wschodzie, i też w samym Związku Sowieckim. Musimy to też powiedzieć, w Związku Sowieckim zostało bardzo niewielu Sybiraków, ale zostali. Też byli tacy, którzy bądź to utrudniono im, uniemożliwiono bądź utrudniono powrót z różnych przyczyn, albo podjęli sami taką decyzję. To było rzadkie, ale też się zdarzało, że podejmowali taką decyzję.
Bardzo dziękuję i zapraszamy Państwa do telefonowania. Przypomnę te numery raz jeszcze, może ktoś nie zdążył zapisać, a chciałby zatelefonować do nas dzisiaj 56 655 23 55 albo 56 655 23 56, to Polska Północna i Południowa odpowiednio. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Naszym gościem jest dziś pan dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo?
Tak.
Proszę bardzo, słuchamy.
Honorata.
Witam, mówię. Pani Honorato, prosimy bardzo.
Z Warmii Mazur dzwonię. Otóż ja przeżyłam od 1939 roku, mając 5 lat, przeżyłam pierwszą deportację moich dziadków, ponieważ mieszkaliśmy w Wilnie, uciekliśmy przed frontem, przed wojną. Uciekliśmy do dziadków w okolicach Grodna i właśnie tam zamieszkaliśmy pierwsze miesiące. I w 1940 roku, 22 lutego, w nocy, o drugiej w nocy, przy 40-stopniowym mrozie, przy śniegu do pasa, można powiedzieć, przyjechali NKWD-ści i postanowili zabrać moich dziadków na Syberię. I tak się stało. Wtargnęli oczywiście z wielkim hukiem, ze wszystkim. Kazali za godzinę spakować to, co można wziąć. I zabrali tak, ponieważ dziadek już był emerytem, był taki przed dziewięćdziesiątką już. i miał maleńkie gospodarstwo kupione, będąc już emerytem, od tam od kogoś odkupił i miał trochę zwierząt, konie, krowy, tam takie po kilka sztuk tych zwierząt. No i tak dożywał. Babcia była schorowana, miała arytmię serca, co chwila to padała, bylała, zdawało nam się, że już umiera, ale jakoś zawsze się obudziła i była w tej biedzie swojej. I tu nagle zabierają takich ludzi, którzy już nie nadają się za bardzo do życia, czekają na zakończenie życia. A oni je zabierają w takie straszne mrozy, w takiej strasznej męce. Dziadek już nie mógł chodzić, tylko siedział na takim krześle starym, posłanym, żeby było po prostu nieco wygodniej. I zabierają tych ludzi. Moja mama oczywiście w rozpacz wpada, krzyczy strasznie, lamentuje. Ja jestem 5-letnia, płaczę, boję się, nie wiem dlaczego mama płacze. A tu oprawcy niestety krzyczą, poganiają, popychają. I zabrali nam dziadków. Nas chcono też zabrać, tylko ponieważ mieliśmy inne nazwisko, więc nas zostawiono w tym domu. Zostaliśmy w tym domu i byliśmy już do końca pobytu Rosjan, aż Niemcy wstąpili na nasze tereny. I dzięki Niemcom nas uratowała Syberia, bo byliśmy już spakowani na Syberię również. W poniedziałek mieliśmy jechać, a w niedzielę Niemcy przyszli i przyjechali na teren naszej właśnie podwórka naszego i tego miejsca zamieszkania. I tak nas uratowali. No oczywiście na bardzo krótko, bo Niemcy niedługo odeszli, a nas powtórnie zapisano na Syberię. I druga możliwość uratowania się to wyjazd do Polski, bo rzekomo byliśmy nietykalni z chwilą zapisania się na wyjazd do Polski. I tak uratowaliśmy się właśnie my. Natomiast moja rodzina, mego prawie cała, przynajmniej 7-8 osób z rodziny było na Syberii. Część znalazła się w Anglii, znalazła się w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem jaką drogą, tego nie wiemy do dziś. W każdym razie dziadek mój w drodze został w wagonie takim bydlęcym, zmarznięty, zadeptany przez społeczność, tak naciśnięte było wszystko jak druty, a przecież on nie mógł stać jednej chwili nawet. On musiał tam stać. No i został zadeptany i wyrzucony normalnie jak zwierzę z wagonu na postoju jakiejś tam stacji. Babcię zawieziono na Ural. Babcia mimo była jeszcze bardziej chora, zdawało się, jednak tam wytrwała, ponieważ tam klimat był taki rzekomo znośny. Wysyłaliśmy tam paczki do niej. Oczywiście o dziwo dochodziły te paczki. No ale ta paczka żywnościowa, jeśli doszła, to tam natychmiast wszyscy razem usiedli i zjedli wszystko. Babcia mówiła, że piekli chleb z żołędzi, z kurek, ziemniaków, jakieś tam ziemniaki, to z tych skórek, żołędzi i z takich różnych roślin, no taki chleb. Więc można sobie wyobrazić, jakie to życie było straszne. Ale proszę wyobrazić, że babcia przeżyła w 50., nie powiem dokładnie, czwartym, czy 50., chyba czwartym, miała już możliwość powrotu do swego miejsca zamieszkania. I przyjechała i myśmy z mamą złożyłyśmy dokumenty, ponieważ mój ojciec już nie żył, więc złożyłyśmy dokumenty, żeby ją zabrać, bo byliśmy jedynymi opiekunami jej, bo synowie wszyscy poginęli, część umarło, część na świecie gdzieś się zawieruszyło, a tylko moja mama została z dzieci właśnie, która mogła ją zabrać. I my chciałyśmy zabrać, dokumenty złożyłyśmy, ale przypadek się zdarzył. Babcia zachorowała na wyrostek, rozlał się wyrostek i na otrzewną i niestety nie, została na miejscu, na swoim terenie, tam gdzie była urodzona. Także taką tragedię przeżyliśmy i pamiętamy dużo. W ogóle nasi kuzyni byli nasi również w Kazachstanie. No ci też wrócili szczęśliwie. Oba są do spisu, zostali pochowani. Po wielu latach biedy, nędzy wrócili jednak. A wielu z nich znalazło się w różnych okolicznościach. Nie wiemy, co dalej z nimi się stało. Także to przeżyłam i to pamiętam, ten obraz do dzisiaj. Mimo, że już mam 88 lat, ale jeszcze to zapamiętałam, to wszystko, co się działo. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i wszystkiego dobrego życzę.
My dziękujemy Pani Honorato za to świadectwo, za to słowo i za podzielenie się, bo to też to są bezcenne świadectwa. Dziękujemy i pozdrawiamy. Panie doktorze, słowo komentarza.
Ja mogę się tylko przyłączyć do podziękowań. Generalnie pani Honorata poruszyła właściwie, można powiedzieć, niemalże dokładnie te wątki, o których mówiłem i chyba wszystko mniej więcej potwierdziła te moje ustalenia i słowa. Także bardzo się cieszę, że podzieliła się z nami tą historią.
Dziękujemy. Prosimy, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, proszę pana doktora, ja z Krosna dzwonię, Zofia.
Witam.
I mam osoba, która przeżyła, po prostu spisała to. I mam kilka zwrotek. Czy mogę przeczytać?
A ile tych zwrotek?
No to chyba cztery, ale
dobrze.
To jest naprawdę straszne. Ja zawsze płacę przy tym. Ja to szybko przeczytam.
Dobrze, dobrze. To nie trzeba tak szybko, spokojnie. Prosimy.
Więc tak. Rok 1940, 10 luty. W noc ciemną i mroźną wiatr szumiał i wiał. Każdy się tulił i cicho spał. Wtem wrogi ludu nie dali nam spać, bo przyszli Polaków na Sybir brać. Z rodzinnych wiosek i swoich chat, by w puszcze tajki zatrzeć po nas ślad. Prostego ludu, zwyż 2 miliony, zabiera tyran na obce strony. Oznajmia światu potwór szalony, że serce jego to zimny głaz, co nie zna prawa ani litości, bo pracę czyją rabować chce w złości. Przemocą, fałszem, szczytem podłości, jak lew żarłoczny, co ludzi żre, wpada do mieszkań złoczyńców zgraja, grozę tę wielką płacz dzieci podwaja. Wygnali z domu, stać do szeregu, na mróz i wicher i po pas w śniegu. Obiecywali nam lepsze życie, ziemię, że bardzo kochają pracowite polskie plemię. Tak nas bujali, śmiali się z nas, kpili. Obiecywali zawieść nad Czarne Morze, a tam zawieźli, gdzie świeciły polarne zorze. Rozpacz dla biednych i licho ubranych i dla tych wszystkich dzieci w ten czas urodzonych i dla tych chorych, co ich wynosili, chociaż litości za nimi prosili. Ale nikt nie słyszał, nikt się nie litował. Żołnierz musiał robić, co wódz nakazował. Kto większą krzywdę Polakowi zrobił, wódz za to medalem jego przyozdobił. Jak ruszył transport w strony nieznane, na ziemię obce, puste, obiecane, błyszczał nam w oczach bagnetów stal. Serca nam ściskał smutek i żal. Bagnety widać od tyłu i z przodu, a kiszki grały nam marsza z głodu. Ulgi cierpienia szukamy we śnie, lecz trudno w nocy spokojnie spać, bo wszy i zimno nie dały nam spać. Podróż ta trwała całe miesiące, a my jak widma, jak strachy chodzące. Sypiać nam kazali na podłodze lub gołej ziemi. Nikt się nie liczył z nieszczęśliwymi. I chociaż my głodni i gryzą nas wszy, a jednak cierpienia zmniejszają nam sny. I znów się budzi i jest nieszczęśliwy, bo rządzi nami kat nieuczciwy, a ludzie sami jemu władzę dali za to, że prawa Boże precz pousuwali. Kto skonał w drodze i wargi zsiniały i słowa ostatnie po cichu szeptały, że władze niewinnych na śmierć skazały, a wicher zagrał ostatnią żałobę i śnieg się zlitował i zakrył go w grobie. Zazdrościł jemu każdy, że spokój już ma, dlatego nie wyszła nikomu łza. Wieźli nas dalej i katy nas gnali, bo większej i większej tajgi szukali. Pomimo wszystkiego nie było zwątpienia, że kto się ocali i to bezprawie światu przedstawi. Dziękuję tyle.
Dziękuję. Jak to czytam, to pani zawsze. Zofio, dzięki serdeczne za takie świadectwo również w formie poetyckiej. Panie doktorze, ja wspomnę jeszcze o pierwszej części, kiedy z panią Moniką Szarejko rozmawialiśmy i kiedy zapytałem o to, czy świadkowie chętnie się dzielą tą historią, którą przeżyli, to pani Monika powiedziała, że tak, są tacy, którzy opowiadają, tak jak słyszymy też, przed chwilką słyszeliśmy również w takiej formie, ale wielu jest też takich, którzy nie chcą o tym mówić, którzy nie chcą do tych czasów wracać.
Tak, to jest prawda. Są ludzie, którzy muszą te traumy przeżyć na swój sposób. Są też tacy, dla których powrót do tych czasów, czy to w formie wspomnienia, czy też na przykład w formie wizyty w naszym muzeum, jest rzeczą zbyt trudną. Często spotykamy się z taką sytuacją, że Sybiracy mówią, że ja wolę o tym nie mówić, bo to, co myśmy przeżyli, to i tak tego nikt nie zrozumie, a jak ja będę o tym wspominać, to będzie to dla mnie zbyt trudne. Mieliśmy też do czynienia z sytuacjami takimi, że nasi Sybiracy, z którymi mieliśmy kontakt, zapraszaliśmy ich do naszego muzeum na otwarcie czy już po otwarciu, oni mówili wprost, ja nie przyjdę, ja nie przyjadę, to jest dla mnie zbyt ciężkie. Ja nie jestem w stanie do tego znowu wrócić. Także każdy przeżywa to na swój sposób. Dla niektórych taka możliwość przekazania nam informacji o tym zesłaniu, czy możliwość przyjścia do muzeum i popatrzenia na to raz jeszcze jest taką formą oczyszczenia, formą oswojenia tego bólu i tej traumy. Natomiast inni chcą to po prostu przemilczeć i mają do tego pełne prawo, także nigdy nie naciskamy, jeśli ktoś nie chce po prostu mówić o tym. Ale też myślę, że ten wiersz jest świetnym dowodem na to, że ci, którzy na przykład mają problem z mówieniem o swojej traumie, o tym, co przeżyli, czasem chcą to wyrazić w inny sposób. I mamy w naszych zbiorach właśnie tego rodzaju wiersze. Mamy w naszych zbiorach rysunki różne, bardzo ciekawe, czy też nawet swego rodzaju komiksy, które zostały wykonane przez samych Sybiraków, którzy po prostu chcieli to z siebie wyrzucić, ale czy to nie chcieli mówić, czy uważali, że nie umieją za bardzo mówić, woleli to wyrazić w jakiejś innej formie. Także ten wiersz jest świetnym przykładem właśnie na taką potrzebę wyrzucenia ze siebie tej informacji, podzielenia się z całym światem tą traumą Sybiru.
Dziękuję bardzo. I jest kolejny telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Mówi Barbara Pęczek. Chciałam przytoczyć historię rodziny Wileńców, bo opiekowałam się ciocią Dziutką, czy Dziutką Jadwigą, ponieważ uważam, że to było straszne, to co oni przeżyli, a ona nie chciała niestety o tym mówić, ale ja różnymi źródłami się dowiadywałam. Mianowicie ojciec, rodzina Wileńców składała się z Michała, który był starostą w Wołkowysku, a w Popierecznej, to pobliska miejscowość, mieszkała rodzina, to znaczy matka i czworo dzieci. Mieli majątek, mieli tam, uprawiali ziemię i tak dalej. I właśnie w kwietniu, tym razem w kwietniu 40 roku rodzina została wywieziona, z tym, że najpierw Michał, czyli starosta, został zabrany i ślad po nim zaginął, mimo że wszyscy pisaliśmy nawet do 2011 roku prośby o wyszukania go i przez PPK i niestety żadnych śladów o jego życia nie znaleźliśmy. Natomiast Dziutka, to znaczy ta Jadzia, która wyjechała razem z matką, została zabrana w kwietniu 40 roku wołowymi wagonami, to proszę pana trafiła do tajgi, gdzie najpierw w tej tajdze, oczywiście podróż, tak jak tu wspomniano, trwała też parę tygodni i w tej tajdze jako 13-letnia najpierw pracowała przy wyrębie lasu, ale nie dawała sobie rady, więc ją razem z matką wywieźli jeszcze dalej do miejsca, aż na Kazachstan i tam pracowała w PGR-ze. Dorzucała węgiel do kotła, pilnowała, żeby te nogi, a tu była dziewczynka przecież 13-14-letnia. Ciocia Jadzia, czyli mama jej, niestety nie mogła pracować, bo była bardzo chora, miała jakieś obrzodzenia okropne, a bez lekarza nie miała żadnej pomocy. I proszę sobie wyobrazić, że dalej z Dziutka Jadzia, dziewczynka, pracowała później przy wywożeniu gnoju z tych PGR-ów, także bardzo ciężko pracowała. Z tego, co tam uszczknęłam od niej, to mówiła mi, że szklankę wody, którą powiedzmy w ciągu dnia dostawała, no to się dzieliła matką ze swoją mamą tą wodą. Jedzenie to były właśnie obierki, mieszkały w jakiejś lepiance, także warunki były straszne. Dużo by było tutaj mówić na ten temat, bo powtarzałabym te rzeczy, które usłyszałam w tej audycji, ale chciałam powiedzieć, że w roku 1957 właśnie etapami przewożono tych Polaków, który objęła amnestia, przewożono etapami w kierunku Polski, żeby ich dożywić, żeby wreszcie przyjechali w jako takim stanie do Polski. To były straszne dla nich czasy i dlatego Jadwiga, czyli Dziutka, nie chciała o tym absolutnie mówić. I ja wyczytałam tylko książki, które ona mi pokazała. Jest piękna książka taka, jeśli zapomnę o nich, także polecam, żeby to ktoś, kto jest zainteresowany losem tych ludzi. Autorem jest Grażyna Lipińska. Także to chciałam powiedzieć, żeby uczcić po prostu pamięć tej rodziny. Ciocia Jadzia zmarła 20 lat temu, a Jadwiga, czyli ta dziewczynka, która była tam na Syberii, zmarła teraz w 2019 roku, już jako 93-letnia kobieta. Ale zawsze była bardzo religijna, bardzo była oddana ludziom, należała do Towarzystwa Sybiraków Zduńskiej Woli, bo tam zamieszkała, była lekarzem, dentystą, więc była szanowana i lubiana bardzo przez ludzi. No i to tyle, chciałam oddać cześć po prostu tej rodzinie, z którą się spotkałam.
Dziękujemy pani Barbaro i pozdrawiamy serdecznie. Panie doktorze?
Pozdrawiam również panią Barbarę, dziękuję za tę historię. Historię, która jest kolejną, która się wpisuje w cały ten temat. Mamy tutaj do czynienia z ofiarami kolejnej deportacji, drugiej z kwietnia 1940 roku. Znowu jest to deportacja, która... Jest to historia, która wpisuje się w schemat tej deportacji, bo w tej deportacji wywieziono głównie rodziny wcześniej aresztowanych, rodziny ofiar zbrodni katyńskiej, rodziny tych, którzy mieli zniknąć na zawsze. I tutaj jest rzeczywiście ta osoba, ten wujek, jeśli dobrze pamiętam z opowieści, który wcześniej został aresztowany i ślad po nim zaginął. Możemy tylko domyślać się, co się z nim stało. Wiemy, że nie wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej są znane z imienia, nazwiska. Brakuje blisko 4000 nazwisk. I możemy tylko podejrzewać, że być może ta osoba właśnie jest na tej liście brakujących. To właśnie rodziny tych osób w kwietniu 1940 roku zostały wywiezione. Też tragiczna, niesamowicie historia. Wprawdzie wywózka nie miała miejsca zimą, nie były to tak tragiczne warunki, nie było takiego mrozu. Natomiast generalnie inna tragedia jest taka, że w większości w tej wywózce wywieziono głównie kobiety i dzieci, bo właśnie mężczyźni byli aresztowani, byli w obozach jenieckich. W tym samym czasie, można powiedzieć, byli mordowani w ramach zbrodni katyńskiej. Także tutaj właśnie same kobiety z dziećmi musiały na zesłaniu zadbać o przeżycie. I ta historia właśnie tej dziewczynki, która pracowała, żeby przeżyć, żeby mogła przeżyć nie tylko ona, ale także jej matka chora, jest niezwykle wzruszająca i wpisująca się właśnie jakby w schemat tejże drugiej deportacji.
Bardzo dziękuję i mamy kolejnego słuchacza. Prosimy. Halo.
Halo.
Proszę bardzo, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam na imię Lucyna, dzwonię z Wrocławia, jestem córką Sybiraka, który odszedł do domu ojca dzień po tragedii smoleńskiej. Dużo żeśmy z bratem, brat ode mnie 5 lat, ja mam 74 lata, brat jest 5 lat ode mnie młodszy i ciągle słuchaliśmy opowieści tatusia. Więc takie to świadectwo z ust tego się przekazał nam. Byli pięciu chłopaków było. Najpierw mama zmarła, później tata zmarł i wychowywała ich macocha. No i mój to był dzień, akurat był odpust w ich kościele świętego Jacka. Nie pamięta dokładnie daty, nie pamiętał, ale był odpust. No i oczywiście kazali się spakować na wozy, ile mogła babcia zabrać na te wozy i do bydlęcych wagonów. Jechali. Gdzieś nie wiedzą po ilu dniach, tak opowiadał, że przymarzali włosami do desek wagonu. No pytaliśmy się jak sprawy fizjologiczne, no więc w wagonie była dziura na środku i tak załatwiali te sprawy fizjologiczne. Natomiast gdzieś tam po iluś dniach, nie pamięta ilu, przyszli, otworzyli wagony, wyczytali kilka nazwisk, imion i między innymi najmłodszy brat tatusia został wyczytany do ostatniego wagonu. No i babcia zapytała, czy coś mu dać. Nie, nic nie potrzeba, on tam ma być miał lepiej jak tu. I dalej jechali i znów był postój i się okazało, tego ostatniego wagonu nie było. Jakiś tam świadek, gdzieś tam tatuś, ktoś tam pokazał, że tych wszystkich młodych chłopaków lat 10-12 rozstrzelali. I dojechali do Bernaula. W tym Bernaule osiedli w barakach. Tatuś, wiedząc, że jest, mógłby już iść do wojska, więc sfałszował dokumenty, podając zamiast 24 rocznik 26, żeby się opiekować babcią, żeby nie umarła z głodu. Pracował w fabryce broni na początku, a trzej bracia poszli na wojnę. Jeden z nich przy forsowaniu Wisły, tam są jest jego mogiła. Drugi gdzieś koło brzegu walczył, miał urwaną nogę, więc był w szpitalu. A trzeci brat dostał się do armii Andersa i poszedł do tej armii i walczył. Natomiast tatuś był jeszcze 2 lata, stamtąd z tej fabryki domu broni. Dali go do pracy tam, gdzie tłoczyli olej z lnu. Więc opowiadał, że oczywiście dostawał 2 kromki chleba na dzień za pracę w tej fabryce broni. Więc jadł 0,5 kromki, przynosił do domu tam, do tego baraku, gdzie babci dawał, no i jeszcze kogoś tam karmił. Więc mówi, umieralność była dzieci do lat 6 i powyżej 80 lat ludzie umierali. No pytaliśmy się, jak byście chowali, gdzie by tego? Nic, prześcieradła, jakieś tam, trudno nazwać prześcieradłami. Rzucali w śnieg, a żaspy były wysokości 2 metrów, więc tam były mogiły. I jak się dostał, przenieśli go do fabryki tego tłoczenia oleju, więc mówi, to już była prawie Ameryka, bo gdzieś tam babcia przygotowała takie kalesony, jak to tatuś opowiadał, związane dołem i tą makuchę chował tam tych kaleson, przynosił do domu, do tego baraku i babcia to dawała na płytę, to się topiło i na tym można było jakieś obierki usmażyć, bo to jakby olej z tego wychodził. No i, ale niestety też wzięli go na wojnę. Poszedł na wojnę i dostał zapalenia płuc. Dostał zapalenia płuca. Gdzieś leżał w szpitalu, tyle się tylko dowiedział, że miał talkiem czymś tam zasuszone jedno płuco. I tak jak już pamiętaliśmy, więc tatuś żył cały czas o jednym płucu. No i poszedł od Lenina do Berlina. W Jeleniej Górze osiadł już po zakończeniu wojny. Babcia została tam na tej syłce. Natomiast mamusia moja pochodziła z Kieleczyzny, gdzie było wszystko spalone. Liczna rodzina, siostra z małymi dziećmi, więc przyjechała do Jeleniej Góry. Tutaj gdzieś góry, coś tam, co jeszcze Niemcy zostawiali, więc to zawoziła, tu pracowała, tu się poznali. Tu wzięli ślub jako małżeństwo, no i dwa lata po ich 46 roku, a ja się urodziłam w 48. No i tak tatuś tym jednym płucem. Opowiadał tylko tyle, że podczas wojny wojsko strasznie głodowało. Mówi, po 3 dni nie mieli co jeść. W ogóle jeśli chodzi o mundury, jeśli chodzi o tą szawicę, była straszna. Brud i tak dalej. No ale cały czas nam opowiadał. Ja w momencie, kiedy my z bratem żeśmy siadali, uczyliśmy się historii, tatuś wychodził. Ciągle wychodził, nie wiedzieliśmy na początku dlaczego. No i później mówi, nie chcę słuchać, mówi, jak strasznie sfałszowana jest nasza historia. Było co innego. To tyle pamiętam. I w momencie, kiedy leżał w szpitalu, bo dostał właśnie zapalenie tego jednego płuca, o którym żył. A jeszcze mało. Dostał z Warszawy wezwanie, że przyjechał do Warszawy, odznaczenia dostać za walkę, w pierwszej armii walczył, że to od Lenina do Berlina, to ci powiedział, że nie chce żadnych odznaczeń. Nie pojechał. Chyba 3 razy przysyłali wezwanie, nie chciał. Natomiast bardzo chętnie dzielił się z nami, ze mną, z bratem, przecież byliśmy więksi, już byliśmy nastolatkami, starszymi. I ciągle mówiliśmy, że tatuś ma tak wspaniałą pamięć. W momencie, kiedy moja córka wyszła za mąż, a zięć bardzo się interesuje historią, więc on tak tatusia ciągle wypytywał. I tatuś powiedział, można zapomnieć tabliczki mnożenia, ale to, co się przeszło, to się nigdy nie zapomni. Także dużo wiem na ten temat, jak była we wózka, jak to wyglądało. Ktoś opowiadał, co brali. Akurat, tak jak słyszałam wcześniej, że profesor mówił odnośnie tego, że zależy, kto ich tam z domu wyganiał. Więc tutaj tatuś akurat nie opowiadał jak inni, ale pozwolili wziąć worek mąki, czegoś. Także jeśli chodzi o to, to wiadomo, no babcia roztrzęsiona, bo to też w nocy była we wózka, mówi, że przyszli wieczorem, znaczy w południe jeszcze obiad zjedli, po tym odpuście mszy odpuszczonowej, a tu nagle zebrali się do wozów, wozy podstawiali i wywozili. No tak tatusia pytaliśmy się, dlaczego was wywieźli? Czy byliście tacy bogaci, czy byliście jacyś tego? Prawdopodobnie jakiś tam wójt, to tatuś tego pamięta, ten najmłodszy brat gdzieś tam pobił tego wójta syna. I on powiedział, wy jeszcze nas popamiętacie. No i później się dowiedział, nam się gdzieś dowiedzieli, że właśnie on twierdził, że to są ludzie, którzy są przeciwko narodowi radzieckiemu, rosyjskiemu, sowieckiemu. No i stąd trafili do tego Bernaula. Także nawet jeszcze pamiętał, jak daty urodzin tych braci. No i później żeśmy jeszcze z bratem rozmawiali, tatusie, dlaczego nie wyprostowałeś sobie daty urodzenia, można było po wojnie. 2 lata później pójdziesz na emeryturę, a mi nie zależy na tym, niech tak zostanie. Także 2 daty urodzenia, inny w dokumentach, a inny faktycznie. A odszedł do domu ojca mając 84 lata.
Dziękuję.
Myślę, że tam Pan Bóg umieścił go tam w dobrym miejscu. Zresztą to się modlimy.
Miejsce. Tak. No, dziękuję za to
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Panie doktorze, słowo komentarza?
Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, bo Pani poruszyła bardzo dużo wątków. Chciałbym zwrócić uwagę na ten wątek różnej historii tej samej rodziny. Tak? Mamy tutaj braci, którzy razem zostali deportowani, a ich losy później były różne. Był jeden z braci, jeśli dobrze zrozumiałem, który wstąpił do armii Andersa i trafił bodajże do Anglii, tak, jeśli dobrze zrozumiałem. Natomiast mieliśmy dwóch innych braci, którzy trafili do armii Berlinga i przeszli ten szlak od Lenino do Berlina. Także to pokazuje, że często też to jest kolejny taki stereotyp. Niektórzy zwiedzający nasze muzeum mówią, że tutaj żołnierze armii Berlinga, no to tak troszkę wstyd, bo to byli komuniści. I my musimy tłumaczyć, że tak naprawdę żaden Sybirak nie decydował o tym, do której armii wstąpi. Jeśli w tym okresie, kiedy formowała się armia Andersa, udało mu się dotrzeć do miejsc formowania, to wstępował do armii Andersa, bo armii Berlinga wówczas nie było. Jeśli później docierał, to też bardzo często mówi się, że do armii Berlinga trafili ci, którzy nie zdążyli do Andersa, bo armii Andersa już nie było, była armia Berlinga, w związku z czym Sybiracy wstępowali po prostu do polskiej armii. Oni nie byli ani komunistami, ani antykomunistami. Po prostu chcieli bić się o Polskę. Chcieli opuścić Związek Sowiecki. Stąd też pamiętajmy o tym, że nawet jeśli armia Berlinga była wykorzystana przez komunistów politycznie, tragicznie, to ci Sybiracy, którzy do niej wstępowali, to nie byli żadni komuniści. Taki los ich po prostu spotkał. Razem z tą armią przeszli szlak bojowy. Jeśli przeżyli, byli osiedleni głównie właśnie na ziemiach zachodnich, co też pani potwierdził ten przypadek, o którym mówiła pani. I też tutaj następuje taki tragiczny wątek. Niektórzy mówią, że weterani armii Berlinga byli bardzo poważani, dorobili się wręcz na tym, świetnie sobie życie w PRL-u ułożyli. Pewnie niektórzy tak, pewnie czasem tak było, ale proszę zwrócić uwagę, jaką ogromną cenę musieli ponieść. Tutaj historia właśnie, którą pani przytoczyła, świetnie o tym świadczy. Mamy tutaj informacje o tym, jak właśnie pan nie chciał odebrać nawet orderu, nie chciał rozmawiać z dziećmi, nie chciał słuchać, jak dzieci uczą się historii, bo wiedział, że ta historia jest zafałszowana. On, żeby żyć w tym kraju, żeby żyć w Polsce komunistycznej, musiał się wyrzec swojej historii, musiał zgodzić się na to, że nie będzie o niej mówił, że nie będzie, że może mówić o tym, że był żołnierzem, że walczył, że dotarł aż pod Berlin, ale nie mógł mówić o tym, w jaki sposób znalazł się w Związku Sowieckim, nie mógł mówić o tym, że to Sowieci go tam zesłali, nie mógł z pewnością mówić o tym, że zostawił tam matkę, nie mógł mówić o tej potężnej ofierze, jaką ta rodzina poniosła. Także taką niesamowitą cenę musieli też ci ponieść, którzy wrócili z armią Berlinga do Polski i prawdopodobnie całe życie takie brzemię musieli dźwigać.
23 nam mija w tym momencie. Pani doktorze, chciałbym dopytać też o tę kwestię, którą pani Lucyna podniosła w pewnym momencie, takie pytanie, dlaczego akurat tę rodzinę postanowiono zesłać. Pytanie moje jest takie, czy NKWD, kiedy wchodziło do domów, do mieszkań, czy oni mieli ze sobą jakieś wyroki, czy oni coś czytali, czy na podstawie czegoś, czy po prostu wchodzili i mówili, macie godzinę, czy nie wiem, 15 minut na to, żeby się spakować i pójść z nami?
Generalnie zazwyczaj była to informacja ogólna, właśnie mówiąca o tym, że macie tutaj troszkę czasu, spakujcie się, zostaniecie przesiedleni w inne miejsce, zostaniecie przesiedleni do wschodnich oblastów. Bardzo różnie też oni się zachowywali. Czasem sami tak naprawdę nie wiedzieli dokładnie, co się z tymi ludźmi stanie. Czasem wprost kłamali. To dotyczyło szczególnie tej drugiej deportacji, kiedy deportowano właśnie ofiary, rodziny ofiar zbrodni katyńskiej. Tam bardzo często, kiedy matki zaczynały płakać, mówiły, że nigdzie nie pójdą, zabraliście męża, zabraliście ojca, ja z dziećmi nigdy nie pójdę. Bardzo często, znamy to z relacji, Sowieci uciekali się do kłamstwa ordynarnego, mówiąc, że my was właśnie zabierzemy do ojca, zabierzemy was do męża. Także się i idziecie z nami, on na was czeka. Także no to pozwalało im jakby uspokoić te kobiety i te rodziny i sprawniej przeprowadzić operację. Oczywiście zdawali sobie sprawę świetnie z tego, że wcale do męża ich nie wiozą, nie wiozą ich do ojca, ale stosowali taki chwyt, można powiedzieć, żeby w spokojny możliwie sposób te rodziny wywieźć. Dlaczego ta rodzina akurat została wywieziona? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie znam szczegółów, chociaż z opisu mniemam, że ta rodzina też została wywieziona 10 lutego, z tego względu, że była tam mowa o mrozie w wagonie, prawda? Jeśli był mróz w wagonie, no to musiała to być zima, czyli musiał to być 10 lutego 1940 roku. Pani powiedziała o tym incydencie z wpływowym komunistą, który miał się rzekomo zemścić i doprowadzić do tej deportacji. Muszę powiedzieć, że bardzo często w opowieściach rodzinnych takie opowieści się zachowały. Z czego się to bierze? No zazwyczaj po prostu rodziny nie wiedziały, nie znały powodów, nie znały tych dokumentów, które my dzisiaj znamy, nie znały przyczyn, dlaczego były wywiezione. Osoba, rodzina taka żyła sobie spokojnie, nie byli wojskowymi, nie przeciwstawiali się władzy sowieckiej, raptem byli deportowani. W związku z czym zaczynali myśleć, dlaczego akurat nas to dotknęło i bardzo często właśnie znajdywali winnych, jeśli można tak powiedzieć, w ludziach wokół, którzy mogli na nich jakoś donieść, mogli mi jakoś zaszkodzić. Tutaj akurat była ta historia właśnie z tym komunistą, który miał się na nich w ten sposób zemścić. Ja nie przeczę, że mogło dochodzić do takich sytuacji, bo listy do deportacji były sporządzane również przy pomocy właśnie miejscowych działaczy komunistycznych. Natomiast, tak jak powiedziałem, te listy były weryfikowane i na tych listach miały być bardzo konkretne osoby. Także mogło dojść do sytuacji, że osoby te na miejscu próbowały na tę listę wpłynąć. Może częściowo to się udało, ale w większości przypadków te osoby, które trafiały na listy deportacyjne, należały po prostu do kategorii ludzi, którą Sowieci polecili wywieźć. A rodzina, jako że nie wiedziała, dlaczego jest wywożona, bo nikt się z tego nie tłumaczył, to bardzo często po prostu dopowiadała sobie taką historię, po prostu święcie w nią wierząc. Zazwyczaj, tak jak mówię, była to jednak kwestia przynależności do konkretnej grupy. Gdybym wiedział, kiedy ta rodzina dokładnie została wywieziona, mógłbym spróbować dopasować właśnie tę rodzinę do konkretnej kategorii ofiar. Bardzo często zwracają się do nas ludzie właśnie z takimi pytaniami, z prośbą o informacje o rodzinach i staramy się wtedy właśnie zawsze rozpoznać dokładnie ten konkretny przypadek i udzielić maksymalnie wyczerpujących, oczywiście w miarę możliwości naszych skromnych informacji. Bo zazwyczaj tutaj wszystko jakby jak się zbada, to wszystko się zgadza. Jeśli to ta rodzina była wywieziona właśnie w pierwszej deportacji 10 lutego 1940 roku, to i jeśli to nie była rodzina wojskowa, jeśli to nie była rodzina leśnicza, to bardzo prawdopodobne jest to, że to była po prostu rodzina, która zakupiła gospodarstwo na wschodzie i zostali potraktowani jako cywilni osadnicy. Ale tak jak mówię tutaj, no, nie dysponuję wystarczającą ilością danych, żeby móc to rozstrzygnąć.
Dziękuję bardzo. I jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Więc jestem autentyczną sybiraczką, jeszcze żyjącą. Mam 86 lat, ale mogę krótko opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało. Jestem córką osadnika wojskowego. Moi rodzice mieszkali w okolicach Pruszan i stamtąd zostaliśmy wywiezieni. Tatuś mój jeszcze wcześniej, bo w listopadzie został aresztowany przez bolszewików i gdzieś się znalazł koło Kargowiny, było w jakimś łagrze. A my, nas było pięcioro dzieci i mama, najstarszy mój braciszek to miał 8 lat, ja miałam 4, a siostry młodsze, jedna miała 2, a jeszcze były takie bliźniaki 10-miesięczne. Mamusia się nie mogła zabrać ze wszystkimi, więc jedną z bliźniąt zostawiła u swojego ojca, bo jego nie wywozili. Natomiast nas zabrała i tak jak nie będę już mówiła o tej podróży, bo to wszystko było powiedziane. Jechaliśmy, wieźli nas i zawieźli nas do Kargowiny koło Archangelska. I tam byliśmy, no mieszkaliśmy tam w takich barakach po chyba po więźniach jakichś takich, belki takie były, zamiast ścian to były takie okrąglaki mchem powypychane. Było zimno, no było trudno, było bardzo głodno, było ciężko. Mama pracowała bardzo ciężko, a myśmy siedzieli jakoś tak tam, już nie pamiętam. Pamiętam troszkę z tego, jak to tam się wszystko działo. Na początku to troszkę było łagodniej. Zanim wojna się w Rosji zaczęła, to tam jakoś było troszkę lżej. Natomiast potem był straszny głód i strasznie moje dwie siostrzyczki umarły natychmiast, jakoś tak mniej więcej po roku. A myśmy, ja z braciszkiem przeżyliśmy. I w 1944 roku nas wywieziono stamtąd w okolice Charkowa. I tam w okolicach Charkowa myśmy już do 1946 roku żyli. To znaczy mama pracowała w sowchozie, wszyscy Polacy tam pracowali w sowchozie, a potem w 1946 roku w czerwcu przywieziono nas do Polski. No, wieziono nas tutaj przez całą tą naszą Polskę. Trafiliśmy, po drodze Polacy oczywiście wysiadali tam w okolicach Dolnego Śląska, Wrocławia i tak dalej. Nas natomiast mama znalazła miejsce w okolicach, tam nad Odrą, koło Chojnic, aż tam nas przywieziono. Ponieważ tam znalazł się jej szwagier, to znaczy jej mamy siostry mąż, który szedł z armią Berlinga i on tam osiadł jako taki właśnie już rolnik. Myśmy się tam zatrzymali. Potem była dalsza sprawa, że mamusia znalazła swojego brata rodzonego, który z tym, że moim dziadkiem, który miał tą moją siostrzyczkę małą, ona wyrosła, miała już 6 lat, to moja siostra. I myśmy znaleźli ich już jakoś przez instytucję taką jak PUR, znaleźliśmy ich na Mazurach. Mieszkaliśmy na Mazurach, tam trafiliśmy do tego wujka mojego, mojej mamy brata i do tej mojej siostrzyczki i tam żeśmy byli. Natomiast tatuś mój przeszedł armię z armią Andersa cały szlak. Znalazł się w Anglii na końcu i potem z Anglii niestety wrócił. I niestety mówię dlatego, że potem było bardzo ciężko, bo musiał się ukrywać. Bo dosyć tej, no, polowano na tych ludzi, że tak powiem. No i no to jest właściwie wszystko, co mogłabym powiedzieć na ten temat. Jeszcze wiele szczegółów mogłabym dołożyć, ale to nie chcę już przedłużać. I poza tym bardzo chciałabym przesłać, mam parę pamiątek takich, chciałabym przesłać do tego muzeum w Białymstoku.
Dziękuję. Jak pani ma na imię?
Mam na imię Wacława.
Pani Wacławo, bardzo dziękuję za świadectwo. No i cieszę się, że pani zadzwoniła dzisiaj i nam tak. Tutaj na antenie. No tak powiedziała to,
trochę
o czym mówimy.
Trochę niezgrabnie mi to wyszło, bo...
Bardzo zgrabnie wyszło. Także tak. Dziękuję pani Wacławo. Panie doktorze, bardzo proszę o słowo i ewentualnie też o podanie czy kontaktu, czy jak można się z państwem skontaktować.
Tak, proszę państwa, oczywiście my ciągle zbieramy takie pamiątki, także jestem bardzo wdzięczny, że pani takie pamiątki chce nam przekazać. Zachęcamy wszystkich do kontaktu z nami. Zawsze mówimy o tym, że pamiątki te przekazane do nas będą bezpieczne, będą zadbane, będą przechowane w odpowiednich warunkach i będziemy je wykorzystywać do różnych wystaw, działalności naukowej, edukacyjnej. One będą miały swoje drugie życie. Także warto, myślę, że to robić. Żeby przekazać nam pamiątki, tak naprawdę trzeba się z nami skontaktować. Jest możliwy oczywiście kontakt telefoniczny, jest możliwy kontakt listowny czy kontakt mailowy. Mamy stronę internetową i myślę, że nawet jeśli ktoś się nie posługuje internetem, bo to jest jakby najprostsza rzecz, to może poprosić kogoś, każdy z nas w okolicy wokół nas ma kogoś, myślę, że pani Wacława też ma jakieś dziecko bądź wnuka, który posługuje się internetem bądź kogoś u sąsiadów i z pewnością może nasz adres, numer telefonu znaleźć, skontaktować się i będziemy mogli na ten temat porozmawiać. Mogę oczywiście też podać adres teraz. Jest to ulica Węglowa 1 w Białymstoku, 15121 Białystok. Jeśli ktoś chce zanotować, to pod takim adresem można nas szukać, można do nas wysyłać rzeczy, ale najlepiej po prostu zatelefonować. Wszystkie namiary są do odnalezienia bez problemu w internecie. Muzeum Pamięci Sybiru. Także zachęcam na naprawdę bardzo się cieszę, że pani dała mi pretekst niejako do wygłoszenia tego apelu, bo też czasem ludzie się zastanawiają, wy już mówią, macie już zrobione muzeum, wystawa już jest, no to po co być może już nie zbieracie nowych pamiątek? Jak najbardziej zbieramy, chcemy tę wystawę uzupełniać, chcemy ją też poprawiać. Poza tym prowadzimy inne działania, planujemy wystawy dodatkowe, czasowe, wykorzystujemy eksponaty, które dostajemy, pamiątki, które dostajemy, wykorzystujemy w pracy naukowej, w publikacjach różnych. Na stronie internetowej właśnie się też nimi chwalimy, pokazujemy ich historię. Mamy też wiele innych pomysłów, jak w przyszłości wykorzystać eksponaty, które do nas cały czas spływają. Także nie ma obawy. Na pewno te rzeczy, które do nas Państwo przekażecie, nie wylądują w tej przysłowiowej szufladzie muzealnej i nie zostaną zapomniane. Także zachęcam bardzo do ich przekazywania.
Panie doktorze, powoli nam się kończy czas, ale jeszcze chciałbym dopytać, bo pani Wacława wspomniała o takiej sytuacji niezwykle przykrej też. Wiadomo, Polacy zesłani na Sybir, szeroko pojęty. Dziękuję też panu doktorowi za rozszerzenie nam tego pojęcia. I wracają ci ludzie różnymi szlakami, tak jak słyszymy, czy z armią Andersa, armią Berlinga, czy po prostu transportem, ale no, nie czeka w Polsce ich łatwy los. To jest też chyba coś, co z jednej strony niewyobrażalne, jak tak może być, a z drugiej strony coś, co jest taką przestrogą, żeby nigdy więcej się coś takiego nie powtórzyło, że nie ma kto gdzie wrócić, czy nie ma spokoju wracając z nieludzkiej ziemi, jak często zesłańcy nazywali, czy artyści, czy poeci, pisarze, te tereny Sybiru. Nie ma poczucia tego, że jest chciany, wręcz przeciwnie, musi się ukrywać.
Tak, to jest szczególna tragedia. Tak jak powiedziałem, Sybiracy często musieli podjąć bardzo trudne decyzje. Niektórzy zdecydowali się na powrót na swoją ojcowiznę, do swoich gospodarstw, czyli na tereny, które znajdowały się pod władzą sowiecką, na tereny, które weszły w skład sowieckiej Białorusi czy sowieckiej Ukrainy i stali się tak naprawdę obywatelami sowieckimi i też często doświadczyli późniejszych kolejnych represji sowieckich. Ci, którzy wrócili do Polski, musieli przede wszystkim wyrzec się swojej historii. To jest coś tragicznego. Nie mogli mówić o tym, że byli deportowani przez Sowietów, bo za takie mówienie groziły im kolejne represje w Polsce komunistycznej. Ba, musieli godzić się na to, że w dowodach osobistych wpisywano im jako miejsce urodzenia Związek Sowiecki. Nie mogli, jakby ich protesty, że oni się urodzili we Lwowie, w II Rzeczypospolitej Polskiej, na przykład we Lwowie, czy przykładowo w wielu innych miejscowościach, nie wiem, w Stołbcach, Nowogródku, nie mogli w ogóle protestować na ten temat. Wpisywano im, że urodzili się na terenie Związku Sowieckiego. Także musieli się jakby całej tej swojej historii wyrzec, bo mówienie o niej było po prostu niebezpieczne. Pisząc swoje życiorysy, musieli pisać życiorys na przykład, jeśli chcieli dostać się na studia, jeśli chcieli dostać się do lepszej pracy, pisząc życiorysy, omijali wątki swojej historii związane z Sybirem. Musieli to zrobić, bo wiedzieli, że w inny sposób nie dostaną się tam, gdzie chcą. Tutaj szczególnie tragiczny jest ten wątek ojca, Andersowca, tak potocznie nazywamy żołnierzy Andersa często, który zdecydował się wrócić do kraju. Tak jak powiedziałem, większość tych Andersowców, która trafiła na zachód, nie wrócili do kraju, ale rzeczywiście niektórzy wrócili i tu czekały ich kolejne represje, tu czekały ich zatrzymania, przesłuchania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, nękanie różnego rodzaju, czasem trafiali do więzień. Także kolejne trudne losy, ale chciałbym tutaj poruszyć jeszcze jeden wątek, taką chyba najbardziej tragiczną historię przeszli ci Andersowcy, którzy zdecydowali się wrócić na swoje ojcowizny, bo takich też było kilka tysięcy. Otóż ci żołnierze armii Andersa, którzy ostatecznie zdecydowali się wrócić na tereny szczególnie, które znajdowały się jakby już na sowieckiej Białorusi, choćby przecież na przykład Grodno, tak? Ludzie, którzy tam wracali, zdecydowali się wrócić, no bo jednak ojcowizna to ojcowizna, byli ponownie w 1951 roku wywiezieni na Sybir. To jest szczególnie tragiczna historia. 4,5 tysiąca osób, bo to byli właśnie ci Andersowcy z rodzinami swoimi, byli ponownie wywiezieni na Sybir. Proszę sobie wyobrazić, oni byli wywiezieni na Sybir w 40 albo 41 roku. Udało im się przeżyć, udało im się dostać do armii Andersa przez cały świat, przez Bliski Wschód, Afrykę, Włochy. Wywalczyli sobie drogę do wolności. Osiedli przez jakiś czas, czy to we Włoszech, czy w Anglii, i potem zdecydowali się na powrót. I tylko po to, żeby ponownie trafić na Sybir. Także niesamowita historia, też taka, o której rzadko się mówi, a o której powinniśmy pamiętać.
Panie doktorze, słowo podsumowania, słowo też takie na koniec, by ta historia czegoś nas nauczyła z jednej strony, z drugiej, by ona była wciąż żywa. Bardzo się cieszę, że zadzwonili do nas i Sybiraczka, i dzieci Sybiraków, czy najbliższe rodziny, czy ktoś, kto się Sybirakami opiekował. To znaczy, że ta historia, mimo że jest trudna i tak jak słyszeliśmy, nie wszyscy o niej chcą mówić i dzielić się nią tak wprost, to ta historia jednak jest żywa. Co zrobić, żeby to pozostało w pamięci w jak najbardziej czystej postaci, bez fałszowania, bez, nie wiem, upiększania niepotrzebnego, ale taka prawdziwa, pełna historia, by ona została i by była w takiej formie też przekazywana kolejnym pokoleniom.
Przede wszystkim pamiętać, mówić o tym. Proszę zwrócić uwagę na nazwę naszego muzeum, Muzeum Pamięci Sybiru. My do tego słowa pamięć przywiązujemy ogromną wagę. Nie tylko dlatego, że muzeum jest po to, żeby kolejne pokolenia pamiętały, żeby tą pamięć rozwijać, ale także dlatego w naszej nazwie jest to słowo pamięć, że to muzeum również powstało dzięki pamięci. Ono powstało pomimo tego, że właśnie przez lata w Polsce nie można było o tym mówić, zakazywano tej pamięci, to jednak ta pamięć przetrwała. Przetrwała właśnie w rodzinach. Słyszeliśmy te opowieści o ojcu, który nie chciał słuchać o historii, ale swoim dzieciom mówił o tym, co przeszedł. Także ta historia była przekazywana w rodzinach, była kultywowana w rodzinach. Ta pamięć była kultywowana i dzięki tej pamięci mogło powstać takie muzeum jak nasze, bo dzięki, ono powstało dzięki temu, że właśnie swoje historie przekazywali nam Sybiracy, że historie zasłyszane od rodziców, od dziadków przekazywały nam kolejne pokolenia, a także dzięki temu, że w rodzinach przechowano różnego rodzaju pamiątki, które znalazły się w naszym muzeum. Także dzięki tej pamięci funkcjonuje Muzeum Pamięci Sybiru i Muzeum Pamięci Sybiru będzie dbało o tę pamięć. Także zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani tą historią, do kontaktu z nami. Może to być kontakt poprzez media, zarówno media społecznościowe, jak i naszą stronę internetową, nasze publikacje, nasze periodyki, bo dysponujemy w tej chwili dwoma periodykami, jednym popularnym, takim drugim naukowym, także też te rzeczy można u nas otrzymać, można u nas nabyć, żeby mieć kontakt z tą historią, jak najwięcej się o niej dowiadywać. Publikujemy ciągle treści historyczne na naszych mediach społecznościowych. Wiemy, że wiele osób je czyta, komentuje żywo, także właśnie z kręgów sybirackich, także zachęcamy do tego, żeby nas śledzić na tych mediach. Jeśli ktoś potrzebuje jakiejś informacji, ma jakieś wątpliwości, wiele osób tutaj dzwoniło, dzieląc się po prostu bogatą wiedzą na temat swojej rodziny. Natomiast wiem też, że jest wiele osób, które pochodzi jakby z rodzin sybirackich, ale ta wiedza, którą mają o swoich rodzinach, jest niewielka, bądź też niemalże żadna. Jeśli takie osoby potrzebują pomocy w odszukaniu informacji o swoich rodzinach, też można się z nami kontaktować. Nie zawsze nam się oczywiście udaje takie informacje kompletne znaleźć, ale staramy się zawsze pomóc. Często udaje nam się co nieco ustalić albo przynajmniej odesłać do miejsc, gdzie można prowadzić te poszukiwania dalej. Także myślę, że wiedza, rzetelna wiedza historyczna jest tutaj jedyną receptą na to, żebyśmy zachowali tą pamięć. Ważny jest przekaz rodzinny, ale tak jak też już tutaj dzisiaj w kilku miejscach zauważyliśmy, rodziny wiedziały wiele, ale nie wszystko. Dzisiaj wiemy wiele, dużo więcej, stąd też nawet jeśli ktoś te historie z opowiadań rodzinnych zna, warto też czasem posłuchać historyków, bo wydaje mi się, że też mają coś do powiedzenia, jednak badamy te historie już od tylu lat, że udało się ją zbadać dosyć dokładnie i poziom wiedzy w tej chwili na temat deportacji, na temat Sybiraków jest naprawdę duży. Także zachęcam do kontaktu z Muzeum Pamięci Sybiru i bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość kontaktu ze słuchaczami Radia Maryja.
Pan dr Marcin Zwolski, kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, był naszym gościem. Ja dziękuję za wiedzę, ale też w pasję, którą dało się słyszeć w głosie i w tej narracji. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję do kolejnego spotkania na naszych antenach.
Również mam taką nadzieję, polecam się.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie Pana doktora, pozdrawiamy Sybiraków, tych, którzy nas słuchają. Dziękujemy za też Wasze świadectwo życia. Dziękujemy tym, którzy dotelefonowali się do nas. No i żyjmy tą historią, o której mówimy, o której mówią nam nasi bliscy, a tą wyjątkową historią związaną ze zsyłkami na Sybir, którą prezentuje od niedawna Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.